Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...29 listopada zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Nasz magazyn wypełnią aktualności. Opublikowanie watykańskiej instrukcji o kwestii homoseksualizmu wśród kandydatów do kapłaństwa, obrady Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz wizyta ad limina polskich biskupów. Naszymi gośćmi będą kardynał Zenon Grocholewski, ksiądz Jerzy Szymik oraz biskup Ignacy Dec. W Watykanie ogłoszono instrukcję o kryteriach rozeznania powołania odnośnie osób o skłonnościach homoseksualnych w perspektywie ich przyjęcia do seminarium i sakramentu święceń. Benedykt XVI zatwierdził ten dokument 31 sierpnia, polecając jego publikację. Kongregacja Wychowania Katolickiego promulgowała instrukcję 4 listopada. Tekst dokumentu przeciekł do prasy jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem, wywołując wiele sensacji. Szczególne kontrowersje wzbudził kluczowy passus stwierdzający, że mimo szacunku Kościoła dla osób homoseksualnych nie można przyjmować do seminarium ani wyświęcać czynnych homoseksualistów, ludzi o głęboko zakorzenionych skłonnościach tego rodzaju lub popierających tak zwaną kulturę gejowską.
Z jakich potrzeb zrodziła się ta instrukcja? Mówi prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego kardynał Zenon Grocholewski.
Praktycznie dziennikarze już mówią o tym dokumencie, tak jakby był czymś nadzwyczajnym. Tymczasem nie jest niczym nadzwyczajnym fakt, że nasza kongregacja wydaje określone dokumenty odnośnie formacji kapłańskiej, gdyż po soborze opublikowaliśmy przynajmniej ze 20 dokumentów dotyczących różnych aspektów formacji w seminariach. Był dokument o wychowaniu do celibatu, o czystości kapłańskiej, mówiono o różnych przeszkodach do kapłaństwa. Obecny dokument nie jest niczym nadzwyczajnym, gdyż na temat homoseksualizmu wielokrotnie wypowiadała się już Kongregacja Nauki Wiary. Wiele lat temu, w 1975 roku, ukazał się dokument Persona Humana o pewnych zagadnieniach etyki seksualnej, w którym mówiło się również o homoseksualizmie. Następnie był list Homosexualitatis Problema z 1986 roku o duszpasterstwie osób homoseksualnych. Później, w 1992 roku, wydano dokument o odpowiedziach na propozycje regulacji prawnych odnośnie dyskryminacji osób homoseksualnych. Z kolei w roku 2003 kongregacja wydała uwagi na temat projektów prawnego uznania związków homoseksualnych. Dlaczego Kongregacja Nauki Wiary wypowiadała się aż tyle razy? Ponieważ w tej dziedzinie istnieje pewna dezorientacja w dzisiejszym świecie. Wielu broni przekonania, według którego homoseksualizm jest normalnym stanem osoby ludzkiej, niczym jakaś trzecia płeć. Tymczasem absolutnie sprzeciwia się on antropologii człowieka. Sprzeciwia się, według nauczania Kościoła, prawu naturalnemu i temu, co sam Bóg zawarł w ludzkiej naturze – dwupłciowości. Nasza kongregacja wyszła więc od tego, co naucza magisterium Kościoła.
Da quello che insegna magistero della Chiesa.
Jaka jest zasadnicza treść tej instrukcji?
Fundamento che noi indichiamo è quello che dice catecismo della Chiesa cattolica.
Fundament, na który wskazujemy, jest ten sam, co w katechizmie Kościoła katolickiego. A katechizm rozróżnia dwie rzeczy. Akty homoseksualne od skłonności homoseksualnych. Akty homoseksualne uważane były zarówno w Piśmie Świętym Starego, jak i Nowego Testamentu, mianowicie u świętego Pawła, a następnie przez całą tradycję Kościoła i kolejne sobory, za grzechy ciężkie, przeciwne prawu naturalnemu. Tak więc akty te nigdy i w żadnym wypadku nie będą mogły być zaaprobowane. Inną rzeczą są skłonności czy tendencje homoseksualne głęboko zakorzenione. Nawet taka tendencja uważana jest w katechizmie Kościoła katolickiego za skłonność obiektywnie nieuporządkowaną. Dlaczego? Sama taka skłonność z pewnością nie jest grzechem, ale jest bardziej lub mniej silną skłonnością do zachowania z wewnętrznej natury złego z punktu widzenia moralności. Osoby takie znajdują się więc w sytuacji próby, wymagają zrozumienia. Winno się wobec nich unikać jakichkolwiek oznak dyskryminacji. Kościół wzywa je, tak jak wszystkich, do zachowywania Bożego prawa, nawet jeśli kogoś z nich może to kosztować nieco więcej niż innych. W świetle tej doktryny, którą zaczerpnęliśmy głównie z katechizmu, jako zasadę podaliśmy, by nie przyjmowano do seminariów ani nie wyświęcano trzech kategorii osób. Czynnych homoseksualistów, tych, którzy mają głęboko zakorzenione skłonności homoseksualne oraz tych, którzy popierają tak zwaną kulturę gejów. Są to trzy kategorie wykluczone. Odnośnie do osób z głęboko zakorzenionymi skłonnościami homoseksualnymi, jesteśmy przekonani, że jest to przeszkodą w prawidłowych relacjach z mężczyznami i kobietami, co powoduje określone negatywne skutki w duszpasterskiej pracy Kościoła. Oczywiście, jeżeli mówimy o tendencjach zakorzenionych głęboko, to znaczy, że mogą również istnieć skłonności przejściowe czy przypadki przejściowe, które nie stanowią przeszkody. Na przykład jakaś ciekawość w niezakończonym jeszcze okresie dorastania, albo przypadkowe okoliczności w stanie nietrzeźwym, czy okoliczności szczególne, jak te, gdy ktoś przebywał wiele lat w więzieniu. W takich przypadkach ewentualne akty homoseksualne nie płyną z głęboko zakorzenionych skłonności, ale warunkowane są okolicznościami. Albo gdy popełnia się takie czyny, by kogoś zadowolić dla osiągnięcia korzyści. Takie akty nie płyną z głębokich skłonności, ale z innych okoliczności przejściowych i te przypadki nie stanowią przeszkód w przyjęciu do seminarium i udzieleniu sakramentu święceń. Jednak w takich przypadkach muszą one ustać przynajmniej 3 lata przed święceniami diakonatu.
Devono cessare almeno 3 anni prima dell'ordinazione diaconale.
Jakich reakcji spodziewa się ksiądz kardynał po publikacji tego dokumentu?
Tak, z pewnością reakcje będą, ale nie sądzę, by były inne od tych, które miały miejsce po wszystkich dokumentach Stolicy Apostolskiej na temat homoseksualizmu. Problem ten jest zasadniczo antropologiczny, głęboko zakorzeniony w nauczaniu Kościoła. Przeciwnie niż to się nieraz głosi, nie stanowi to żadnej dyskryminacji osób homoseksualnych. Co więcej, jak już powiedziałem, Kongregacja Nauki Wiary wydała piękny dokument o duszpasterstwie wśród takich ludzi. Wszelka dyskryminacja winna być absolutnie potępiona, jednak Kościół ma prawo, święte prawo określania, jakie są wymogi stawiane kandydatom na księży, gdyż ludzi powołuje Bóg, ale poprzez Kościół i dla Kościoła. Dlatego Kościół jest tu kompetentny, a nawet zobowiązany do ustanawiania potrzebnych wymogów w celu rozeznania przydatności konkretnych osób, by później wezwać je do kapłaństwa, o ile uznane zostaną za zdolne do tego zadania. To jest święte prawo Kościoła. Nie stanowi żadnej dyskryminacji, na przykład nieprzyjęcie do szkoły astronautów osoby cierpiącej na zawroty głowy. Nie jest to dyskryminacja osób, ale po prostu określenie wymogów, które uznajemy za stosowne.
A jeśli chodzi o księży ze skłonnościami homoseksualnymi?
Oczywiście ich święcenia są ważne. My nie stwierdzamy ich nieważności. Nasz dokument dotyczy możliwości. Uważamy ze względów praktycznych, popartych doświadczeniem i nauką Kościoła, że nie jest rzeczą stosowną powoływanie takich ludzi do kapłaństwa z uwagi na mogące pojawić się trudności. Doświadczenie nauczyło nas, że się pojawiają. Jednak osoba, która odkrywa swoją homoseksualność po święceniach, winna oczywiście realizować swe kapłaństwo, usiłować żyć w czystości. Być może ktoś taki będzie potrzebował większej pomocy duchowej niż inni, ale sądzę, że powinien pełnić posługę kapłańską w sposób najlepszy z możliwych.
Deve svolgere proprio sacerdozio in modo migliore possibile.
Mówił prefekt Kongregacji do spraw wychowania katolickiego, kardynał Zenon Grocholewski.
W Watykanie trwa sesja plenarna Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W gronie 30 teologów z wszystkich kontynentów jest także ksiądz Jerzy Szymik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Główny temat, który nas tutaj zgromadził, to jest kwestia zbawienia nieochrzczonych dzieci. To jest temat, który już na obradach komisji pojawia się przez kilka lat z rzędu. Zresztą nie tyle on wraca jak bumerang, co po prostu z roku na rok jest coraz głębiej, wnikliwiej opracowywany. W tej chwili doczekaliśmy się już właściwie czegoś więcej niż takiego roboczego dokumentu. Do tego stopnia on już jest dopracowany, że właściwie wczoraj trwała jeszcze cały dzień nad nim dyskusja, jutro jego poszczególne części będą już właściwie zatwierdzane. Natomiast po wczorajszych poprawkach nie wróżę mu jeszcze jakoś bardzo wczesnych narodzin. Myślę, że, nie wiem, mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że jego ostateczna ratyfikacja zostanie przesunięta chyba na następne nasze posiedzenie w przyszłym roku. To jest pierwszy temat, bardzo zresztą ciekawy. W gruncie rzeczy spotykają się w nim najważniejsze problemy teologii i współczesnego świata, bo to jest kwestia pogodzenia jakiegoś wielkiego pragnienia współczesnego człowieka, głębokiej wiary w bezbrzeżne miłosierdzie Boże, z jednoczesną też koniecznością chrztu do zbawienia i jedynością pośrednictwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. W jaki sposób te prawdy pogodzić? Jak interpretować je, żeby jakby uratować je wszystkie? Jak uczyć się myśleć w przestrzeni tych prawd? To jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie. Druga sprawa, dla mnie jeszcze ciekawsza, głównie też dlatego, że jestem w nią bezpośrednio zaangażowany, to jest temat, któremu na imię status współczesnej teologii. To znaczy próba odpowiedzi na pytanie, po co jest teologia dzisiaj, dla kogo ona jest, czy to jest jedynie ściągawka dla biskupów, czy może jest to narzędzie ewangelizacji współczesnego świata, czy jest to debata elit, jakim językiem ona ma być uprawiana, dla kogo ona jest robiona też w tym sensie, że jaka problematyka, która kogo ma porwać, zainteresować, obchodzić. Szereg tutaj jest ciekawych pytań. One dotyczą takiej metateologii, to znaczy myślenia o teologii jako takiej. Trzeci temat to temat dotyczący prawa naturalnego, jego obowiązywalności, jego roli w budowaniu współczesnego etosu w dobie globalizacji świata. Pomysł podjęcia właśnie tego tematu przez Międzynarodową Komisję Teologiczną polega głównie na tym, żeby spróbować tę wielką sprawę jakby postawić w świetle Jupiterów, żeby przypomnieć, że ponad wszelkimi naszymi podziałami, różnicami religijnymi, mentalnościowymi jest coś głęboko wspólnego, wpisanego w ludzką naturę. Że w każdym człowieczeństwie jest obecny właśnie ten znak palca Stwórcy odciśnięty na glinie człowieczego bytu i tym czymś jest prawo naturalne. Będziemy próbowali to definiować i wyciągać z tego jakieś praktyczne konsekwencje.
Naszym gościem jest ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup świdnicki. Diecezja świdnicka jest diecezją nową. Opiszmy ją, jak wygląda jej historia.
Stolica Apostolska powołała tę diecezję 24 lutego 2004 roku. Ta diecezja powstała z archidiecezji wrocławskiej i z diecezji legnickiej. Mniej więcej obejmuje 670 tysięcy wiernych. Diecezja posiada 184 parafie. Jest zatrudnionych ponad 300 księży, także około 70 księży zakonnych. Mamy na terenie diecezji 7 zgromadzeń zakonnych męskich i 24 zgromadzenia zakonne żeńskie, które pracują w 54 placówkach zakonnych. Gdy idzie o wymiar społeczny, jest duże bezrobocie. Do naszej diecezji należy największe miasto tamtego regionu Wałbrzych. Wszyscy wiemy, że tam było kiedyś górnictwo, które totalnie upadło i ci ludzie owszem mają tam niewielkie renty, ale czują się trochę tacy jakby zdołowani właśnie z tego tytułu, że ten czas, kiedy mieli zatrudnienie, minął. Wprawdzie tam są nowe próby ożywiania gospodarki, powstają nowe małe zakłady. Staramy się jakoś zaradzić tym problemom ludzi bezrobotnych. Działają ośrodki Caritas Diecezji Świdnickiej. Mamy kuchnię dla ubogich. Według możliwości pomagamy tym najbiedniejszym. Gdy idzie o naszą diecezję, to jest dużo miejscowości uzdrowiskowych. Jest tutaj wielka szansa, żeby ten odcinek podreperować i go zorganizować. Z drugiej strony też Kościół jest wezwany, żeby niósł dobrą obsługę duszpasterską dla tych, którzy przyjeżdżają po zdrowie. Też sobie zdajemy z tego sprawę.
Jak wyglądają inne struktury kościelne, seminarium, kuria, czy już są zorganizowane?
Więc rozpoczęliśmy organizację struktur od powołania do istnienia kurii biskupiej. Przez rok czasu kuria funkcjonowała przy parafii Matki Bożej Królowej Polski Świdnickiej. obietnicę. W tym czasie zdążyliśmy wyremontować gmach, który przylega do katedry. Pierwszej części tego gmachu od lat powojennych była zawsze plebania, natomiast druga część była używana przez władze miejskie, tam mieściła się szkoła i to oddano kościołowi. Tam od 1 maja obecnego roku już są wszystkie kurialne urzędy usytuowane i także moja rezydencja. Natomiast gdy idzie o drugą strukturę, która jest bardzo ważna dla diecezji, seminarium duchowne, od września obecnego roku mamy połowę seminarzystów już w Świdnicy. To są pierwsze 2 lata filozofii i ostatni rok, czyli diakonów. W sumie 40 kleryków znajduje się w Świdnicy, natomiast lata środkowe studiów teologicznych znajdują się we Wrocławiu, tam też seminarium duchownym. Mamy te studia zaoczne dla świeckich, na razie 2 lata. Zakupiliśmy od miasta dosyć duży plac z parkiem. Na tym placu są 3 budynki. Rozpoczęliśmy remont, by ewentualne całe seminarium mogło być w Świdnicy.
Mówiliśmy o wypoczynku, uzdrowiskach, o turystyce. Diecezja świdnicka leży w pobliżu granicy. Czy jest jakiś rodzaj wymiany kościelnej czy kontaktów kościelnych z diecezjami po drugiej stronie granic?
Istnieje wymiana między kościołem lokalnym naszej diecezji i diecezją Hradec Kralove. Ja już tam byłem 2 czy 3 razy na uroczystościach i ksiądz biskup Duka, tamtejszy ordynariusz, był też parokrotnie w naszej diecezji. Mamy co roku organizowane Dni Kultury Polsko-Czeskiej. Programy są religijne, spotkania, modlitwy i najczęściej odbywają się takie spotkania w tych miastach przygranicznych. W Kłodzku w tamtym roku była świętowana rocznica związana z arcybiskupem Arnosztem z Pardubic. On jest pochowany w Kłodzku, w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który prowadzą jezuici. I jest taka przymiarka, żeby podjąć proces beatyfikacyjny tego wielkiego arcybiskupa, który się przyczynił do założenia Uniwersytetu Karola w Pradze i który zapisał się bardzo pięknie jako wielki pasterz, wielki biskup diecezji praskiej i w związku z jego osobą w tamtym roku było kilka takich imprez, jeśli tak można powiedzieć, o charakterze i modlitewnym, i naukowym, sympozjalnym. Brałem udział w takiej sesji naukowej, w której uczestniczyli naukowcy, historycy głównie Uniwersytetu Wrocławskiego i także Uniwersytetu Karola z Pragi. Z kościołem czeskim jest współpraca, z Niemcami też. Zapraszamy biskupów niemieckich, zwłaszcza tych, którzy prowadzą diecezje wschodnie na naszą uroczystości i przyjeżdżają. Ostatnio gościliśmy na przykład kardynała Meissnera, bo obchodziliśmy rocznicę koronacji figurki Matki Bożej Królowej Rodzin w Ambierzycach. Była to 25. rocznica i ksiądz kardynał Meissner przewodniczył takiej uroczystości jubileuszowej w Ambierzycach. Byli też biskupi inni z Niemiec, także można powiedzieć, że mamy kontakty dosyć dobre z pasterzami kościołów ościennych.
Jakie wyzwania stoją w najbliższych latach przed diecezją świdnicką?
Dalszy ciąg prac związanych z przygotowaniem seminarium do takiego normalnego funkcjonowania. To jest priorytet. Następnie, gdy idzie o katedrę, to chcemy ten kościół adaptować do zadań kościoła katedralnego. On jest bardzo ładny, wiem, że to jest jedna z najładniejszych katedr w Polsce. Gdy idzie o duszpasterstwo, to zamierzamy podjąć peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. I wiadomo, sprawa katechezy jest ciągle bardzo ważna, sprawa przygotowania do małżeństwa, sprawa duszpasterstwa rodzin, to są takie priorytety. Będziemy starać się, żeby te poszczególne działy duszpasterstwa pielęgnować i rozwijać. Oczywiście te duszpasterstwa turystyczne, ostatnio odkryliśmy szlaki, które wytyczył Jan Paweł II jako jeszcze biskup i kardynał. Tam bywał w tym rejonie, bo on był miłośnikiem gór. Tam też właśnie jest taka akcja podjęta i wiele młodzieży uczestniczy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był ordynariusz świdnicki, ksiądz biskup Ignacy Dec.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko we wtorkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Żegna się z Państwem ksiądz Tadeusz Cieślak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.